Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przechodzimy jak zwykle w pierwszy czwartek z tej cudownej kaplicy. Wpatrzeni przez moment byliśmy w obraz świętego Józefa Kaliskiego, a teraz chcemy nadstawić ucha, bo on zawsze podczas tych spotkań chce nam coś powiedzieć, coś ważnego w tematach ważnych, pięknych, ale też okazuje się i trudnych. Gromadzą nas te zasadnicze rzeczywistości pierwszoczwartkowe. Małżeństwo, rodzina, życie. Toczy się ogromna walka o życie. I właśnie przychodzimy tutaj, nie wiem już któryś z kolei raz, by powiedzieć świętu Józefie, prosimy, wspomagaj nas w tej walce. Dzisiaj chcemy porozmawiać z tymi, którzy od lat zaangażowani są właśnie w promocję tych pięknych wartości, właśnie wartość, świętość życia, piękno małżeńskiego powołania, rodzina. I tych właśnie zapraszam teraz tutaj z mikrofonem w ręku. Są z nami pani Magda i pan Zbyszek. Tak, ale to tak zawsze jest z dziećmi, to troszeczkę trzeba się poukładać. Piękno tego spotkania polega także na tym, że nie będą teoretyzować, tylko pokażą nam także swoją rodzinę. Pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i pan Zbyszek Kaliszuk, witamy was bardzo serdecznie i wasze dzieci. Brawo! Tak, umówiliśmy się, że starsza córeczka powie, jak ma na imię. Powiesz, czy nie? Tutaj teraz do wszystkich.
Jak masz na imię?
No i to właśnie jest nie do przewidzenia. Ona nie chce powiedzieć, a młodsza chyba za nią tego nie powie. Pani Magdo, mama niech powie.
Bardzo dziękujemy księdzu za zaproszenie już kolejny raz w to niezwykłe miejsce, które także dla nas jest tak rodzinnie bardzo umacniające. I cieszymy się, że z każdą naszą kolejną wizytą jesteśmy tu w większym gronie. Tak. Ostatnio byliśmy razem tylko z Zuzią. Starsza nasza córeczka ma na imię Zuzia, a młodsza, właśnie obudzona, ma na imię Ania.
I jest zdziwiona, tak, że w takim gronie się tutaj znalazła. Drodzy, tak, rzeczywiście ostatnio maleńka była Zuzia, a chyba pod sercem mamy była Ania. Ale właśnie to, co dziś nas tutaj jakoś spotyka, to wasza ostatnia, chociaż będąca potwierdzeniem jakby całożyciowej aktywności, to, co dzieje się właśnie w odniesieniu do życia. Pani Magdo, pani Zbyszku, my tutaj prawie 18 rok podejmujemy te pierwszoczwartkowe spotkania i ciągle jest coś do zrobienia. Macie takie samo doświadczenie na przestrzeni tych lat, które wy angażujecie się w ten temat?
Zdecydowanie tak. Widzimy, że walka o człowieka, w tym walka o jego życie na każdym etapie rozwoju, to jest walka, która się nie kończy. Małymi krokami musimy chronić człowieka. Dobre rzeczy zadziały się w Polsce. Mam na myśli to, że nie można już w Polsce, mówiąc wprost, zabijać dzieci ze względu na to, że podejrzane są o chorobę. Ale to nie znaczy, że wszystko jest już dobrze w tym temacie, bo jest ciągle bardzo dużo pracy. Musimy pracować nad ciągłym poprawianiem prawa, ale też, czy przede wszystkim, nad sumieniami Polek i Polaków, żeby Polacy chcieli chronić dzieci.
Po to też razem z nami zmieniają się pokolenia, też spojrzenie, także i terminologia, język, który próbuje też nas o wielu rzeczach okłamać, prawda, panie Zbyszku?
Tak, to widzieliśmy też po protestach, po tym jak zmieniono prawo i wprowadzono ochronę życia tych dzieci wcześniej, które można było zabijać z powodów eugenicznych. No widzieliśmy niestety, że duża część społeczeństwa sprzeciwiła się tej zmianie prawa. Mieliśmy wrażenie, że jest tu bardzo dużo nieświadomości. Jak dyskutowaliśmy z różnymi ludźmi, to bardzo często to były takie silne emocje, taka fala, która pociągnęła ludzi, że wzięli udział w tych protestach, natomiast nie do końca nie do końca sobie zdawali sprawę z tego, jaka jest rzeczywistość aborcyjna. Takie rzeczy jak to, że aborcja była możliwa w Polsce aż do 6 miesiąca ciąży, że większość dzieci, może nie, że najczęstszą przesłanką aborcyjną, aż 40% dzieci, dotyczyło w przypadku podejrzenia zespołu Downa, że wiele diagnoz się nie potwierdza. To wszystkie takie rzeczy ludzie do końca sobie nie są tego uświadomieni. I więc jest bardzo duża potrzeba pracy i nad uświadamianiem o takich kwestii, ale też nad mówieniem do serc i sumień. Bo widzimy, że często takie argumenty merytoryczne nie zawsze docierają, bo tu właśnie duże role odgrywają emocje i też dlatego my też w naszej działaniu, oprócz jakby wspierania tych zmian prawa, też staramy się oddziaływać na serca i na sumienia ludzi.
Stało się coś takiego, co sprawia, że można powiedzieć, ja przypomniałem sobie o was, ale chyba takie jest też i to wasze działanie, żeby nie tyle o was, co przypomnieć właśnie o tym temacie. Podjęliście pewne konkretne kroki, ubrały się one w taką formę troszkę instytucjonalną. Powiedzcie o tej fundacji Grupa Pro Elio. Co to takiego, bo to jest trochę temat naszego tutaj dzisiejszego spotkania.
Obronę życia, rodziny, dzieci, jesteśmy zaangażowani od lat w różnych działalnościach, między innymi w projekt Zatrzymaj Aborcję, ale też szereg innych inicjatyw. I już od dłuższego czasu takim naszym pragnieniem serca było to, żeby założyć też własną organizację, dzięki której moglibyśmy działać szerzej. No bo jako indywidualne osoby mogliśmy robić różne rzeczy, dużo mogli, każdy może robić dużo i to nie trzeba mieć własnej organizacji, żeby robić i staraliśmy się na tyle, ile potrafiliśmy. Natomiast z wiele rzeczy taki podmiot ułatwia organizacyjnie, żeby jakieś pieniądze zebrać, żeby coś móc zorganizować i dlatego powołaliśmy Fundację Grupa Pro Elio po to, żeby działać na rzecz rodziny, ochrony życia, ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrony dzieci przed demoralizacją i szerzej rzecz wartości chrześcijańskich. Powołaliśmy fundację, nazywa się Grupa Pro Elio, ma dwa człony. Grupa po to, żeby chcemy łączyć ludzi, właśnie, którzy podzielają te nasze wartości. Pro Elio to słowo z łaciny, które zaczerpnięte z modlitwy, z egzorcyzmu świętego Michała Archanioła. Wspomagaj nas w walce. I my chcemy, nie da się ukryć, dzisiaj się toczy wielka walka o sumienia, o serca ludzi. I my chcemy jakby łączyć ludzi, żeby w tej walce walczyć o dobro, o miłość, o prawdę. Nie chcemy oczywiście jakoś prowadzić i chcemy tą walkę toczyć zgodnie z tym zawołaniem, żeby z Ewangelią, w duchu miłości, czyli żeby to zło przezwyciężać dobrem, przezwyciężać miłością.
Wiele było przygotowań do tego działania i wreszcie start. Napisaliście, zaczynamy. Co udało wam się już uczynić w ramach tego nowego projektu?
Rzeczywiście w czerwcu ruszyliśmy. Wiem też, że słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam nam towarzyszą w tych działaniach i bardzo dziękuję za każde wsparcie, za uczestniczenie w tej kampanii. Kampania Każde Życie jest cudem. To jest kampania, która pokazuje wartość i piękno ludzkiego życia, każdego życia, czyli także życia człowieka chorego, dziecka chorego. Pokazuje wartość życia rodziców, którzy są rodzicami dziecka z jakąś trudnością. Pokazuje wartość także takiego życia dziecka, które żyje krótko przez jakąś chorobę, wadę genetyczną. Pokazujemy kilkadziesiąt historii, w których wygrało życie. To są historie często bardzo bolesne momentami. To są historie dzieci, które były zagrożone aborcją, bo ktoś na to namawiał, bo lekarz, przekazując rodzicom diagnozę prenatalną, podawał tylko jedno rozwiązanie – aborcja. Niestety to się działo w naszym kraju i organizując tę kampanię, zobaczyliśmy, że niestety to bardzo często były masowe działania. Gdy publikowaliśmy jedno świadectwo, w którym pojawiała się propozycja, aby dziecko zostało poddane tak zwanej aborcji, to za chwilę odzywało się do nas wiele innych rodzin i mówiło, my mieliśmy tak samo. Nie mogliśmy znaleźć lekarza, który potraktowałby nasze chore dziecko jak człowieka, który ma swoją godność, który jest warty swojego życia, choćby krótkiego. W tej kampanii pokazujemy, że diagnoza, trudna diagnoza prenatalna, to nie jest wyrok dla rodziny. To jest trudna sytuacja, ale wiele rodzin sobie z tą sytuacją poradziło i chcemy dać nadzieję, chcemy dać siłę, chcemy pokazać wartość piękna ludzkiego życia. Pokazaliśmy 85 historii, właściwie spisanych historii na stronie cudżycia.pl. Pokazujemy też historie filmowe, filmujemy te prawdziwe historie po to, żeby w takiej pięknej, nowoczesnej formie docierać do widza przez media społecznościowe i inne media. Wiemy, że przykład konkretnych ludzi działa lepiej niż najlepsza teoria. Teoretyzowanie jest też ważne, bo ważne jest, żebyśmy mówili o faktach, ale to właśnie świadectwa konkretnych ludzi przemieniają serca.
Właśnie chciałem was o to zapytać, bo tak jakby ktoś chciał się doczepić, to można powiedzieć, no nic nowego, no gdzieś tam ciągle wyciągamy te historie, próbujemy, żeby ktoś to opowiedział. Ale jednak macie już po kilku tych tygodniach takiego konkretnego zaangażowania w tę kampanię. Macie doświadczenie, że jest wielka skuteczność tego, co zostało już zamieszczone, opublikowane?
Ja uważam, że takich świadectw nigdy nie jest za dużo, bo to są rzeczy, które najbardziej trafiają do serc i sumień. Przykład konkretnych ludzi, bo to jest zupełnie inna rozmowa, kiedy się pokazuje historię konkretnej osoby, niż nawet jak się mówi o najbardziej sensownych argumentach merytorycznych. Bo chcemy pokazać, że każda aborcja ma twarz konkretnej osoby, że to nie są jakieś ten wybór, to takie hasło było modne, wybór, nie zakaz, że ten wybór właśnie zawsze to dotyczy konkretnej osoby, że to nie jest wybór jakiś hipotetyczny, że ktoś decydujemy, czy chcemy mieć dziecko, czy nie, tylko że już to jest wybór, który dotyczy dziecka, które już żyje, istnieje. I ludzie oglądając, czytając te świadectwa, czy oglądając nasze reportaże, mogą zobaczyć, jak mogłoby wyglądać życie tych dzieci, które zostają zabijane w czasie aborcji.
Tak, my chcemy jakby dołożyć się do tego, o czym mówicie, także przekazać też konkretne świadectwo. Mam nadzieję, że jesteśmy gotowi do połączenia telefonicznego, które chcielibyśmy teraz wykorzystać, żeby odezwał się ktoś, kto znów nie teorią, ale konkretnym świadectwem może powiedzieć, jaką wartość ma życie każdego człowieka. Jest z nami w połączeniu telefonicznym pani Maria Witecka. Bardzo serdecznie witamy.
Witam serdecznie.
O, pięknie się słyszymy. Pozdrawiamy z Sanktuarium Świętego Józefa, Narodowego Sanktuarium w Kaliszu. I rozmawiamy, pewnie pani w tym uczestniczy, co tutaj się dzieje w Kaliszu, tak, o tym właśnie niezwykłym, ważnym zaangażowaniu, które jest potrzebne, żeby pokazać, jaką wartość ma życie każdego człowieka. Pani Marto, proszę nam powiedzieć w kilku słowach o pani i waszej rodzinie.
No my jesteśmy już rodziną trochę wiekową, bardziej niż Magda i Zbyszek. Jesteśmy 24 lata po ślubie. Ja już prawie dobiegam 50, 47. Mamy 6 dzieci. Najstarszy nasz syn ma 22, Janek studiuje. 20-letni Szymon właśnie urodził się z zespołem Downa. Potem ma 17 Jonatan, który jest zdrowym chłopcem. A potem przyjęliśmy do rodziny zastępczej Kubę, który także urodził się z zespołem Downa. I on się urodził jako jedno z bliźniąt. Drugi jego brat był zdrowy i żyje tylko dzięki temu, że miał tego brata, ponieważ mamie odmówiono pięknie nazywanej aborcji selektywnej i po prostu no, powiedziano jej, że jest tak ogromne ryzyko, że odbiorą życie temu zdrowemu dziecku, że jej odmówiono, więc ona po prostu go urodziła i zostawiła w szpitalu. I Kuba dzięki temu żyje. No, w tej chwili ma 15 lat, za chwilę w lipcu kończy. Więc już bardzo przeżywa swoje urodziny. No i fantastycznym jest chłopakiem. Jest z nami prawie 14 lat. Potem urodziła się 13 lat temu Noemi, nasza biologiczna córka, która zdrowa jest. No i przed 5 laty urodziła się Esterka, która W czasie ciąży były już pewne powikłania, ja już leżałam na patologii ciąży, natomiast ta diagnoza nie była jasna i dzięki Bogu, że nie była do końca jasna, ponieważ ona otrzymała wiele pomocy po porodzie i po prostu dzieci mogły się z nią poznać. Ona urodziła się z zespołem Edwardsa, to jest trisomia 18 chromosomu. Te dzieci bardzo mają niewielką szansę na dłuższe życie niż chwilę po porodzie albo po prostu kilka miesięcy. I ona żyła 4 miesiące pod opieką hospicjum.
Pani Marto, właśnie historia Esterki z pewnością porusza. Nie każdy chce chyba mówić o tych doświadczeniach. Nawet czasem nam jest trudno pytać. Tyle, ile pani może dopowiedzieć właśnie coś o wartości tego momentu, krótkiego spotkania tutaj, kiedy się pojawiła w istnieniu, kiedy czekaliście na jej narodzenie i wreszcie, kiedy po urodzeniu żyła tych kilka miesięcy.
Doświadczyliśmy czegoś, jakby powiedziałabym, déjà vu, czyli po prostu już po raz drugi urodziło się dziecko niepełnosprawne, więc my żeśmy tego wcześniej doświadczyli. Natomiast doświadczenie narodzin dziecka z zespołem Downa, które będzie żyło, a wymagało będzie po prostu troski i opieki, jest czymś zupełnie innym niż narodziny dziecka, które ma wadę letalną, które nie ma szans na życie. Oczywiście z ludzkiego punktu widzenia, bo my po prostu do samego końca ufaliśmy Bogu, że On może ją uzdrowić, oczywiście jeśli taki jest jego plan. Natomiast no, jeżeli docierały po nas powoli te informacje, że ta wada taka jest, bo ona po 2 tygodniach do szpitala przyszła, wynik badania z Instytutu Genetyki, że niestety ta wada jest właśnie taka, jaka jest, no to docierało do nas, jak my mamy sobie z tym poradzić. Ale wtedy ja doświadczyłam takiego faktu, że jeżeli po prostu śmierć jest nad nami, tak, jest już tak blisko, że musimy jej doświadczyć, to ja chcę poczekać na to, kiedy Bóg o tym zdecyduje, a nie mam w ogóle jak do tego dokładać ręki, jestem jej mamą. To w ogóle mi się to w głowie nie mieściło, a ona przed chwilą była w moim łonie. Ona się urodziła ważąc 1300 kilo. Wiele dzieci przedwcześniej rodzi się z taką wagą i żyje, które są zdrowe. Więc dla mnie to było takie po prostu jeszcze większe zrozumienie tego, że my jesteśmy tak blisko śmierci, że życie jest tak bardzo kruche, a jednocześnie jeśli nasze życie oddajemy Bogu, to mamy w nim to życie wieczne. I coś, co miałam tutaj wielu przyjaciół, którzy mnie tym pocieszali, a przez lata jeszcze uczyłam się różnych fragmentów z Biblii. I na przykład z 2 listu do Tymoteusza, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. I dał nam takie trzeźwe myślenie w trakcie, że aż czasami naprawdę dziwiłam się, że jeszcze stoimy na nogach.
Pani Marto, dziękujemy za to, co pani powiedziała teraz i to, co jest też nagrane w tym świadectwie, które pojawia się właśnie publicznie dzięki działalności Magdy i Zbyszka. Tego się nie da wymyślić przy biurku, tego się nie da napisać od tak teoretycznie. To, co pani powiedziała, to spojrzenie właśnie i ta kruchość życia i bliskość śmierci. Niezwykłe. Dziękujemy. Ale jeszcze chciałbym prosić, gdyby pani rozwinęła ten wątek, też bardzo trudny, no z jednej strony piękny, jak jest szerokie wasze serce, pani i męża, że otworzyliście się na przyjęcie w rodzinie zastępczej właśnie dziecka, które no znów też ma niezwykłą historię na samym starcie. Proszę o tym powiedzieć, o ocaleniu.
No, Kuba został, tak jak powiedziałam, ocalony dzięki bratu bliźniakowi, natomiast no, pozostał w domu dziecka i byłby w nim, gdyby nikt go nie zechciał, dlatego że...
A gdyby pani rozbudziła naszą wyobraźnię trochę, to znaczy tak, jest historia oczekiwania na narodziny bliźniąt i no, dziś w sposób łatwy można zorientować się, że jedno zdrowe, drugie chore, tak?
Tak, oczywiście. No mama aminopunkcję robiła, bo my mieliśmy wynik badania, więc my otrzymaliśmy ten wynik. Oczywiście na USG to widać, mama jest po 40, więc robi takie badania, to jest oczywiste. Tak, więc to jakby nie było tutaj wątpliwości, że on ma ten zespół Downa. No i ona po prostu absolutnie go nie akceptowała i nie chciała. Trudno mi powiedzieć, jak sobie urodziła historię później, jak ułożyła to. Nie mam pojęcia tego, bardzo jej współczuję. Natomiast no, Kuba pozostał sam. W sumie bardzo radosny chłopiec, natomiast no, czekał na kogoś, tak? No i No i Kuba się u nas pojawił też w taki niezwykły sposób, ponieważ my czekaliśmy na dziewczynkę, obiecali nam w ośrodku adopcyjnym, że będzie to dziewczynka i kiedy przyjechaliśmy na takie poznanie, najpierw poznanie jest z dokumentacją, aby po prostu no, emocjonalnie się z dzieckiem nie związać, a zdecydować się, czy naprawdę jesteśmy gotowi na całą jego historię medyczną. To bardzo rozsądne jest. I przyjechaliśmy, no i zaproponowali teczkę Kuby. No a potem się okazało, że była to teczka Kuby, którego ja historię rok wcześniej poznałam od mojej koleżanki, która opowiadała, jak ten chłopiec wylądował w domu dziecka. I ja wtedy powiedziałam jedno zdanie, gdybyśmy tylko mieli mieszkanie, to byśmy tego chłopca przyjęli. I okazało się, że to jest ten sam chłopiec. Więc w taki sposób się u nas znalazł, no i prawie 14 lat.
Niesamowite. Bardzo dziękujemy. Zawierzamy dzisiaj całą waszą rodzinę opiece świętego Józefa. Pozdrawiamy, dziękujemy za to zaangażowanie.
Ja też bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Pani Marta Witecka, oczywiście gdzieś pewnie przy ramię w ramię mąż, no i te dzieciaki, o których nam powiedziała. Pani Magdo, Panie Zbyszku, no pewnie by mało kto usłyszał tę historię, gdyby nie to wasze zaangażowanie. No, pogratulować wam tego. Macie tych historii... O, brawo. Macie tych historii w głowie i w sercu mnóstwo. Tak po minutce. Która was konkretnie, Magdę, Zbyszka, poruszyła najbardziej?
Myślę, że tym, co w różnych historiach mnie szczególnie porusza i na co zwróciłam uwagę, bo widzę, jak ta rola jest ważna, to jest rola ojców w tych rodzinach. W reportażu o rodzinie państwa Witeckich wypowiada się także mąż pani Marty, którą mieliśmy okazję usłyszeć. Niedawno opublikowaliśmy reportaż o Oli. Ola, której tata zapytany, no ale jak pan sobie z tym poradził? Tak? Była taka diagnoza, dziecko chore. A pan mówi, no po prostu trzeba brać na klatę. Trzeba brać życie na klatę. Co się dzieje, to trzeba sobie z tym radzić. I myślę, że to jest też moje osobiste doświadczenie. Mamy kochane, zdrowe córeczki, ale rola mojego męża w naszej rodzinie jest niezwykle ważna. Nie wyobrażam sobie inaczej. A gdy pojawia się dziecko z jakąś trudnością, no to ta rola, no tutaj myślę, że ona jeszcze bardziej się uwydatnia. I dlatego no, chyba właśnie w historii i państwa Witeckich, i Oli Łopatki, o której wspomniałam, to właśnie rola ojców mnie tak szczególnie też ujęła. To, jak oni wspierali najpierw swoje żony, jak kochali swoje dzieci, jeszcze zanim je zobaczyli, tak? Zanim je zobaczyli po narodzinach.
To świadectwo państwa Witeckich zaczyna się od takiej sceny, kiedy siedzą, mąż gra na gitarze, modlą się, śpiewają pieśń. To doświadczenie wiary też udaje wam się zauważyć, że ma znaczenie w tych historiach?
Oczywiście.
Tak, ma ogromne znaczenie. To ono się przejawia przez bardzo wiele historii. Czasami są trudne bardzo doświadczenia, przez które bez wiary trudno przejść. Natomiast też widzimy, jak Pan Bóg działa i pomaga, jak otwiera serca i jak pomaga w tych trudnych sytuacjach. No, takie dwie historie, które mnie osobiście bardzo poruszyły, Pani Agaty i Pana Pawła. To są dwie podobne historie. Ludzi, którzy wcześniej niespecjalnie się nie zastanawiali nad kwestią aborcji i prawa i tak bezrefleksyjnie sami popierali to, co mówi świat, czyli na wybór, nie zakaz. Natomiast ich doświadczyli jakby osobiście diagnozy choroby dziecka w czasie ciąży. I to zmieniło ich perspektywę, ale zmieniło też dlatego, że wtedy odnaleźli wiarę. I bez tej wiary myślę, że to mogłoby być niemożliwe. Ta wiara, jedna historia jest taka, że diagnoza nie okazała się nie tak straszna, jak przewidywano. Dziecko miało umrzeć, nie żyć, a nawet taki wybitny lekarz specjalista mówił, że aborcja to jedyne rozwiązanie, a dziecko żyje i ma się całkiem dobrze. To jest chore, ale ale żyje. No, druga niestety jest historia, która się rzeczywiście skończyła tragicznie, ale nawet w tym tragicznym doświadczeniu właśnie to, że ci rodzice odnaleźli Pana Boga, pomogło im to przejść. I teraz zupełnie inaczej podchodzą do tego doświadczenia, niż jakby dokonali aborcji. Bo no, mają głęboki pokój w sercu. Wierzą, że to też było po coś, że to też miało jakiś dla nich sens, umocniło ich małżeństwo. Więc myślę, że tu wiara bardzo ważną rolę odgrywa.
Ja jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz, żeby być człowiekiem, który sprzeciwia się zabijaniu drugiego człowieka przed urodzeniem, nie trzeba być człowiekiem wierzącym. I nawet w tej kampanii mam doświadczenie ludzi, którzy mówią, wspieramy tę kampanię, jesteśmy z wami, mimo że no, nie jesteśmy ludźmi wierzącymi.
Bo może przyjść taki moment właśnie, że...
Oczywiście, to jest sprawa ogólnoludzka, powszechna. Tak. Natomiast jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to mamy tę siłę. Mamy tę siłę, którą daje Pan Bóg, żeby chronić życie. Możemy naszą wiarę, naszą relację z Bogiem możemy wykorzystać właśnie po to, żeby chronić życie innych ludzi.
Bez wątpienia, tak żeśmy sobie o tym rozmawiali, do tego dzieła dzielenia się tymi historiami można dołączyć, prawda? Bo to nie jest zbiór zamknięty, to o czym mówicie w tej chwili.
Nie, absolutnie nie. To im więcej takich świadectw ujrzy światło dzienne, tym lepiej, bo to są rzeczy, które poruszają, więc można się dzielić w swoim własnym otoczeniu, ale też bardzo chętnie my przyjmiemy wszystkie świadectwa, jeśli ktoś ma takie historie, żeby puścić je dalej w świat, żeby nie zatrzymywać ich tylko dla siebie, dla swojego otoczenia, ale żeby jak najwięcej osób usłyszało, bo to są rzeczy, które naprawdę przemieniają serca i sumienia.
Tak, to co jest jakimś takim najtrudniejszym pewnie momentem, kiedy ludzie zmierzają się z taką diagnozą, to jest lęk. Usłyszeć choćby wcześniej, czy nawet trochę później, jak sobie ktoś z tym poradził, to połowa chyba sukcesu w przezwyciężeniu tego lęku, prawda?
Zdecydowanie. To też się przewija w tych historiach bardzo, bardzo często. I lęk rodziców, no, ci rodzice, którzy wybrali życie, oczywiście też, oni też doświadczali lęku, co będzie dalej. To jest bardzo trudna emocjonalnie sytuacja, ale też oni dzielili się tym, że niestety w związku z tym, że obowiązywało takie prawo, a nie inne, to bardzo wielu lekarzy podpowiadało aborcję jako jedyne rozwiązanie, nie oferowało żadnej innej pomocy. Wręcz, ponieważ można było dokonywać aborcji tylko do określonego czasu, tam około 24 tygodnia ciąży, czyli jeszcze szósty miesiąc, to jeszcze popędzali rodziców, żeby się śpieszyli z decyzją, żeby dokonać tej aborcji, bo zaraz nie będzie można. I nie tylko ci rodzice otrzymywali diagnozę, która już była bardzo trudna emocjonalnie, ale jeszcze się musieli zmierzyć z taką presją, z podpowiedziami, że aborcja to ich najlepsze rozwiązanie, że ich uchroni od cierpienia, ich dzieci. Więc bardzo trudna sytuacja.
Tak, kiedy tak myślę o tym, co tu dzieje się też przez te wszystkie lata tych naszych spotkań, to mieliśmy też już różne i nastawienie, i podejście, i czasem takie oczekiwanie, że teraz na pewno, że może politycy pomogą, że potrzebna jest ogromna paleta różnych działań związanych z tym, żeby pokazać, jaką wartością jest życie i jaki ma sens. Każde życie.
Zdecydowanie tak. Trzeba na wszystkich polach oddziaływać. Bardzo nas cieszy to, że teraz zmieniło się prawo i że w końcu nie można w polskich szpitalach legalnie dokonać aborcji z powodu złej diagnozy zdrowotnej. Natomiast no, wiemy, że cały czas dużo ludzi wyjeżdża zabić dziecko za granicę. Działają też nielegalnie, są rozprowadzane pigułki aborcyjne w Polsce. Więc żeby też oczywiście prawo działuje na sumienia i myślę, że jeśli to prawo się utrzyma, to przez wiele lat ono wpłynie pozytywnie na sumienia, ale niezależnie od tego trzeba też oddziaływać w inny sposób. No dzisiaj cały świat kultury, mediów bardzo mocno promuje takie antywartości. Trzeba dawać taką odtrutkę, czyli też pokazywać piękno, radość, miłość.
Zawsze, prawie zawsze w pierwszej ławce siedzi ktoś ze świata polityki. Dzisiaj są też panowie ministrowie. Jest okazja, żeby podziękować. Zawsze właśnie zwracamy się z tym apelem, żeby przekazać, że jest takie miejsce, gdzie modlimy się niezmiennie właśnie o poszanowanie życia człowieka, każdego człowieka. I tym razem, panowie, też o to prosimy. przenoście ducha tego sanktuarium właśnie tam. Tak na marginesie można się ucieszyć, że sanktuarium świętego Józefa, kawałek jego, znalazło się też w Sejmie, w kaplicy sejmowej, obraz świętego Józefa Kaliskiego. I to też budzi nadzieję na przyszłość, jeśli chodzi o te sprawy małżeństwo, rodzina i życie. Pani Magdo, najkrócej, minutka. Jak skorzystać z tego, co w tej chwili realizujecie? Jak dołączyć do tej kampanii także?
Zapraszam na stronę cudżycia.pl. Tam można przeczytać 85 świadectw poszczególnych osób czy całych rodzin, w których było zagrożenie aborcją, a wygrało życie. To są świadectwa, które dają nadzieję. Tam można też obejrzeć reportaże o wybranych rodzinach, w których jest radość, czasem jest ból, ale jest też Pan Bóg, jest nadzieja, jest miłość i dlatego one są piękne. Myślę, że niedługo będzie też można obejrzeć reportaże w telewizji Trwam od najbliższej niedzieli, co niedzielę. Na pewno najbliższą niedzielę o 20:50. Zapraszam na pierwszą emisję.
Potrzeba wiele działań, potrzeba działań wielu ludzi. Też wiemy o tej inicjatywie, która w tej chwili jest realizowana na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, właśnie zbierania świadectw. To jest niezwykłe, piękne. Pewnie ojciec dyrektor o tym na koniec powie. Drodzy, jeszcze raz te adresy
www.cudżycia.pl.
Tak, to jest strona kampanii, a też zapraszam na drugą stronę proelio.pl, to jest strona fundacji.
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, Zbyszek Kaliszuk są z nami i dziewczyny Zuzanna i Anna, Zuzia i Ania, ale tutaj jakby drugie takie tło było tego całego wydarzenia. Nie wiem, czy kamery to uchwyciły. One tutaj swoją kampanię też prowadziły, pokazując, jak piękna jest rodzina. Takiej wam gratulujemy. Bardzo dziękujemy. Drodzy, rozpoczynamy Eucharystię. To jest zawsze najważniejsze wydarzenie tego naszego spotkania. Brawo. Najważniejsze wydarzenie tego spotkania i tę za chwileczkę będziemy celebrowali. Podczas tej mszy świętej będzie z nami reprezentacyjny chór powiatu kępińskiego Konbrio pod dyrekcją Ewy Olek. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy.